Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału, a jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jakie są cele pozostania patronem, zapraszam do opisu odcinka, tam znajdziecie mój profil na Patronite. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy opuszczamy Hiszpanię. Opowiem Wam o wydarzeniach, które stanowią najgłośniejszą sprawę kryminalną z Argentyny. W tym miejscu serdecznie dziękuję Annie, która podpowiedziała mi ten temat w jednym z komentarzy. Muszę przyznać, że jest to jedna z najciekawszych i najbardziej zagadkowych spraw, o jakich kiedykolwiek słyszałam. Jest ona bardzo skomplikowana, dlatego też w całą historię wprowadzę tylko te imiona i nazwiska, które są niezbędne do opowiedzenia tego wszystkiego, co wydarzyło się po 2000 roku. Zapraszam do słuchania. Odcinek 18. Country Club Carmel. Maria Marta Garcia Belsunce urodziła się w 1952 roku w miejscowości Pilar, która jest oddalona o jakieś 70 km na zachód od Buenos Aires. Jej ojciec jest znanym i cenionym prawnikiem, a także prezesem izby adwokackiej. Maria Marta ma siostrę o imieniu Maria Laura oraz brata o imieniu Horacio. Rodzina jest bardzo szanowana i cieszy się dużym prestiżem, niestety w pewnym momencie muszą zmierzyć się ze skandalem. Jest on związany z tym, że matka Marii Marty wdaje się w romans z dużo młodszym od siebie pediatrą i wkrótce opuszcza rodzinę. W niedalekiej przyszłości owocem tego romansu jest dwójka dzieci, Irene oraz John. Mimo oczywistego konfliktu między rodzicami, cała piątka rodzeństwa utrzymuje ze sobą bardzo dobre relacje, a byli małżonkowie nie zamienią ze sobą nawet jednego słowa przez wiele kolejnych lat. Maria Marta, gdy była nastolatką, uwielbiała chodzić na tańce i wzbudzała duże zainteresowanie wśród chłopców. Jej przyjaciele opisują ją jako osobę zorganizowaną, troskliwą i bardzo inteligentną. Mówią, że gdy tylko ktoś miał jakiś problem lub najmniejsze zmartwienie, ta zawsze była pierwsza, aby wysłuchać i wesprzeć taką osobę. Z drugiej jednak strony, sama nigdy nie umiała prosić o pomoc, nie umiała dzielić się swoimi problemami, nawet z najbliższymi przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o jej wady, to jej przyjaciele mówią, że jest bardzo wybuchowa. Jeżeli tylko ktoś ją rozzłości, nie szczędzi nikomu nawet najbardziej wymyślnych przekleństw. Ojciec Marii Marty wiele lat swojego życia poświęcił pracy socjalnej, głównie w organizacjach non-profit. To on zaszczepił w córce potrzebę pomagania innym. Dlatego też, gdy kobieta dorasta, zostaje socjologiem i często pomaga, na przykład w jadłodajniach dla ubogich, czy też udziela się w fundacji Missing Children Argentina, której wiceprezesem był jej ojciec. Kobieta angażuje się również w inne akcje społeczne. Generalnie swoje życie chce poświęcić pomaganiu innym. Jeżeli chodzi o fundację Missing Children Argentina, to jest to fundacja zajmująca się poszukiwaniem dzieci. W czasie, gdy Maria Marta pracowała w tej organizacji, głównie zajmowali się poszukiwaniem dzieci porwanych przez handlarzy ludźmi. Dzieci te były wyrywane matkom na ulicy, a głównym celem porywaczy stawały się dzieciaki z włosami blond oraz z jasnymi oczami. Maria Marta wychodzi za mąż w 1971 roku, w wieku 19 lat. Jej wybranek nazywa się Carlos Carracosa. Gdy para się poznała, mężczyzna pływał na statkach marynarki handlowej, jednak gdy jego związek z Marią Martą zrobił się poważny, postanowił się przekwalifikować. Carlos zostaje więc maklerem giełdowym, czyli zajmuje się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Jest bardzo zdolny i wkrótce staje się najlepszym maklerem pod względem sprzedaży w swojej firmie. Zarabia bardzo dobre pieniądze i również sam inwestuje. Małżonkowie bardzo się kochają i szanują swoją indywidualność. Bliscy twierdzą, że potwierdzają oni teorię przyciągania się przeciwieństw. Ona jest poważna i stonowana, zaś on jest typowym wesołkiem, który lubi się wygłupiać i żartować. Doskonale się uzupełniają i stanowią dobrze zgraną parę. Maria Marta nie może mieć dzieci. W pewnym momencie zastanawia się wraz z mężem nad adopcją, jednak ostatecznie nigdy do tego nie dochodzi. Mimo że małżeństwo posiada bardzo duży majątek, pozostają skromnymi ludźmi i nigdy nie afiszują się swoim bogactwem. Gdy Carlo skończy 50 lat, postanawia zakończyć karierę zawodową. Może sobie na to pozwolić, ponieważ akcje, które kupił dawno temu za 100 tysięcy dolarów, warte są dziś 2 miliony. Za część tych pieniędzy małżeństwo kupuje działkę na luksusowym osiedlu o nazwie Country Club Carmel. Country Club Carmel to prywatne osiedle otoczone murem, które obserwowane jest przez wiele kamer. Aby wejść do środka, stróżowi trzeba okazać odpowiednie dokumenty lub mieć pozwolenie mieszkańca tego osiedla na odwiedziny. Nawet karetka musi mieć pozwolenie na wjazd, a policja potrzebuje nakazu. Można powiedzieć, że osoby, które tu żyją, tworzą zamkniętą społeczność. Wszyscy się znają i czują się bezpiecznie. Przenosimy się do 27 października 2002 roku. Maria Marta i Carlos planują spędzić ten dzień w rodzinnym gronie. Tego wieczoru ma odbyć się bardzo ważny mecz piłki nożnej między dwoma głównymi klubami Argentyny. Jest to więc niejako wydarzenie narodowe. Małżeństwo jest umówione na lunch w domu siostry Marii Marty o imieniu Irene, która również wraz z mężem i dziećmi mieszka na terenie tego osiedla. Wspólnie jedzą posiłek, a następnie oglądają mecz. Maria Marta nie czeka jednak do końca meczu, ponieważ w niedzielę zwykle wybiera się na korty tenisowe klubu Carmel, aby pograć wraz z koleżankami. Umówiona jest na godzinę 16, jednak tego dnia nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ już o godzinie 19 do jej domu ma przyjechać masażystka. Niestety nie jest jej dane nacieszyć się tenisem, ponieważ nagle zaczyna padać deszcz. Kobieta postanawia więc wrócić do domu siostry, gdzie wraz z bliskimi ogląda mecz piłki nożnej, który trwa aż do godziny 18:10. Od razu po zakończeniu meczu Maria Marta postanawia wrócić do domu, ponieważ musi się jeszcze wygąpać i przygotować na 19, kiedy to ma przyjechać jej masażystka. Po wizycie masażystki kobieta ma zaplanowaną kolację wraz z przyjaciółmi. Carlos informuje ją, że za chwilę rozpocznie się kolejny mecz i chętnie zostanie, aby obejrzeć go wraz z mężem jej siostry o imieniu Guillermo, po czym wróci do domu. Maria Marta zabiera więc swój płaszcz, żegna się ze wszystkimi i wsiada na rower. W ciągu mniej więcej 10 minut powinna być już na miejscu. Carlos nie ogląda jednak całego meczu, ponieważ już w 30 minucie strzelono gola jego ulubionej drużynie. Mężczyzna uznaje, że nie ma sensu dalej oglądać tego meczu, żegna się ze wszystkimi i o godzinie 18:50 wychodzi z domu szwagierki. Carlos wraca samochodem, a gdy już widzi swój dom, dostrzega ochroniarza osiedla siedzącego w elektrycznym wózku golfowym pod swoją posiadłością. Gdy podjeżdża bliżej, ochroniarz informuje go, że przy bramie do osiedla czeka masażystka. Próbowali dodzwonić się do ich domu, aby uzyskać zgodę na jej wpuszczenie, jednak nikt nie odbierał. Dlatego też stróż zdecydował się przyjechać, aby sprawdzić, co się dzieje. Maria Marta mogła przecież na przykład być na zewnątrz i nie słyszeć dźwięku telefonu. Ochroniarz nie widział jednak nikogo na zewnątrz, dlatego podszedł do drzwi i zadzwonił kilka razy dzwonkiem. Nikt jednak mu nie otworzył. Przed chwilą poinformował o tym ochroniarzy czekających przy bramie. Carlos potwierdza, że jego żona była umówiona z masażystką o godzinie 19 i prosi, aby ją wpuścić. Carlos zatrzymuje auto na miejscu parkingowym i wchodzi do domu. Drzwi są otwarte. Woła swoją żonę, jednak nikt nie odpowiada. Mężczyzna wchodzi po schodach na górę i dostrzega, że cały pokój jest zaparowany. Wygląda na to, że jego żona bierze kąpiel, dlatego mężczyzna wchodzi do łazienki. Po otwarciu drzwi jego oczom ukazuje się ogromna kałuża krwi, znajdująca się między toaletą a bidetem. Carlos wchodzi do łazienki i wtedy dostrzega swoją żonę w wannie pełnej zakrwawionej wody, twarzą skierowaną w dół. Mężczyzna natychmiast wyciąga kobietę z wanny i kładzie ją na podłodze w taki sposób, że jej nogi leżą jeszcze w łazience, a reszta ciała znajduje się już w sypialni. W tym momencie słyszy, że pod dom podjeżdża auto. Zapewne jest to masażystka. Carlos krzyczy do niej z okna, aby zostawiła rzeczy w aucie, bo Maria Marta miała wypadek. Masażystka szybko wbiega na górę, aby zobaczyć, co się stało. Gdy tylko dobiega do swojej klientki, bada jej oddech, po czym przystępuje do masażu serca. Każe Carlosowi dzwonić do lekarza, jednak ten jest w szoku i najpierw wybiera numer do domu szwagierki, do Irene oraz Guillermo, od których właśnie wrócił. Informuje siostrę swojej żony, że Maria Marta miała wypadek i że natychmiast mają tu przyjść. Masażystka ponownie prosi zszokowanego mężczyznę, aby ten jak najszybciej zadzwonił po karetkę. O godzinie 19:07 Carlos dzwoni na numer alarmowy i prosi o przyjazd karetki, ponieważ jego żona przewróciła się w wannie i chyba utonęła. Następnie podaje adres. Operator pyta o dalsze szczegóły lokalizacji oraz o jakieś punkty orientacyjne. Carlos podaje szczegóły. Na początku rozmowy wydaje się mówić spokojnie, jednak z każdą kolejną sekundą zaczyna coraz ciężej oddychać. Ciężko mu również jest się skupić na rozmowie. Mówi, że w tej chwili rozłącza się, ponieważ musi sprawdzić, co z żoną. Mimo to operator prosi o imię i nazwisko żony oraz o to, aby ten się z nim nie rozłączał. Carlos podaje jej dane oraz numer telefonu oraz kolejne szczegóły dojazdu do jego domu. W końcu jednak mówi, aby karetka wjechała, a strażnik wskaże drogę, a następnie rozłącza się. W tym momencie do domu Carlosa i Marii Marty docierają jej siostra Irene wraz z mężem Guillermo. Gdy Carlos poinformował ich przez telefon, że jego żona miała wypadek, podejrzewali, że doszło do upadku, może złamania nogi czy też skaleczenia. Jednak po wejściu na górę zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Maria Marta leży nieprzytomna, dookoła jest mnóstwo krwi, a masażystka wykonuje resuscytację. Mimo informacji, że karetka jest już w drodze, Irene wybiega z domu, będąc w szoku, i biegnie po ulicy w kierunku domu, w którym mieszka doktor. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że doktora nie ma w domu, dlatego też Irene z powrotem biegnie do domu Carlosa i Marii Marty. Gdy dociera na miejsce, dzwoni do strażnika i prosi go, aby ten wezwał pomoc. Strażnik dzwoni więc na numer alarmowy i wzywa drugą już karetkę. Irene ponownie wybiega przed dom i wypatruje ambulansu. Przypomina sobie, że w sąsiedztwie mieszka student medycyny. Co prawda nie jest jeszcze lekarzem, ale Irene nie miała pojęcia, co robić i jak może pomóc siostrze. Na szczęście zastaje go w domu i gdy tylko student dowiaduje się o wypadku, biegnie wraz z nią do domu Carlosa i Marii Marty. Student wbiega na górę i zmienia masażystkę, która przez cały ten czas wykonywała masaż serca oraz sztuczne oddychanie. O 19:13 Carlos ponownie dzwoni, tym razem do Centrum Zdrowia, do którego jest zapisany wraz z żoną, nazywanego w skrócie OSD. Chce podać więcej szczegółów związanych z dojazdem karetki do jego domu. Mężczyzna informuje, że gdy tylko karetka dojedzie do osiedla, strażnik wskaże im drogę. Operatorka pyta, jak czuje się pacjentka i czy oddycha. Carlos mówi, że nie wie i prosi, aby karetka się pospieszyła. W tym momencie operatorka słyszy ciszę po drugiej stronie. Wydaje jej się, że mężczyzna się rozłączył. Woła dwa razy: halo, halo, po czym Carlos odpowiada. Operatorka spokojnym głosem mówi do niego, że chce sprawdzić, co może zrobić dla poszkodowanej. Carlos jednak nie może skupić się na rozmowie, odpowiada tylko tak, tak lub dziękuję. Operatorka prosi go, aby ten sprawdził, czy kobieta oddycha. Nie mijają jednak nawet 2 sekundy, a Carlos odpowiada ponownie – tak. Operatorka pyta, czy Maria Marta jest przytomna, na co Carlos mówi – tak, jednak po chwili poprawia się. Mówi, że jego żona jest nieprzytomna, ale oddycha. Operatorka pyta, czy jest puls. Carlos odpowiada, że tak, ale ledwo wyczuwalny. Operatorka informuje, że są już w drodze, po czym rozłącza się. Cała rozmowa jest bardzo chaotyczna i słychać, że Carlos tak naprawdę nie skupia się na pytaniach zadawanych przez operatorkę. Na przykład automatycznie odpowiada tak, gdy ta pyta go, czy Maria Marta oddycha. Jednak przecież w tym samym czasie student medycyny wykonywał sztuczne oddychanie, którego przecież nie robiłby, gdyby Maria Marta oddychała. Karetka dociera na miejsce o godzinie 19:28. Czeka na nią Carlos oraz masażystka. Informują ratowników oraz lekarza, że jego żona straciła przytomność, po czym wchodzą na górę. Pierwsze, co rzuca się im w oczy, to duża ilość krwi wydobywająca się z głowy Marii Marty. Lekarz unosi kilka kosmyków włosów z okolic lewej skroni, a jego oczom ukazuje się niewielki otwór oraz pęknięcie czaszki z utratą tkanki mózgowej. Kobieta nie oddycha, a ratownicy kontynuują masaż serca. Następnie 3 razy przesyłają impulsy elektryczne do jej serca za pomocą defibrylatora, a gdy nawet to nie pomaga, wykonują 4 zastrzyki adrenaliny. O 19:43 dociera druga karetka. Lekarz z drugiej karetki nie podejmuje jednak żadnych działań. Maria Marta nie żyje i nie daje już się pomóc. Lekarz z pierwszej karetki prosi masażystkę, aby ta przetarła krew, której jest bardzo dużo, nawet na ścianach. Chodzi o to, aby oszczędzić rodzinie tego makabrycznego widoku. Rodzice Marii Marty zostają poinformowani o śmierci córki i natychmiast przyjeżdżają na miejsce. Od czasu ich rozstania nie rozmawiali ze sobą, a tego wieczoru po raz pierwszy od wielu lat stają ze sobą twarzą w twarz. Jak pamiętacie, Maria Marta ma 4 rodzeństwa. Irene jest już na miejscu wraz z mężem Guillermo. W ciągu 15-10 minut przyjeżdżają również bracia Horacio oraz John. Jedynie Maria Laura nie jest w stanie przyjechać jeszcze tego samego wieczoru. Cała rodzina jest w szoku i pogrąża się w rozpaczy. Ciało Marii Marty zostaje umieszczone w łóżku na piętrze, aby wszyscy mogli się z nią pożegnać. Do tego domu przyjeżdżają również najbliżsi przyjaciele rodziny. Wszyscy zastanawiają się, jak doszło do tak makabrycznego wypadku. Wszystko wskazuje na to, że Maria Marta przygotowywała kąpiel i stojąc przy wannie poślizgnęła się tak niefortunnie, że głową uderzyła w kran. Wanna była już pełna wody. Kobieta uderzyła się w część skroniową, najwyraźniej straciła przytomność, wpadła do wanny i utopiła się. Jedynie John zauważa, że przecież Maria Marta w chwili śmierci miała na sobie trampki i pyta się reszty obecnych osób, jak więc jest to możliwe, aby poślizgnąć się w trampkach. Nikt nie ma na to żadnego sensownego wytłumaczenia. W końcu to lekarz zbadał ją i sam stwierdził, że był to wypadek. John jednak nie odpuszcza i mówi do Carlosa, że coś tutaj nie gra. Carlos odpowiada, aby ten zrobił to, co uważa za słuszne. Mija noc, a z samego rana John dzwoni do Horacio i informuje go, że już rozmawiał z Carlosem na temat tego, że należy upewnić się, że był to wypadek. Chce, aby ciało zbadał lekarz sądowy. Horacio nie podziela tych wątpliwości, jednak nie może zignorować prośby swojego brata. Kontaktuje się więc ze swoim przyjacielem, który jest prokuratorem Krajowego Sądu Kasacyjnego. Mężczyzna po wysłuchaniu Horacio zgadza się z tym, że okoliczności śmierci Marii Marty są podejrzane. Kontaktuje się z policją i informuje, że chce obejrzeć miejsce tego zdarzenia w towarzystwie funkcjonariuszy oraz prokuratora dyżurnego, którym jest Diego Molina Pico. W ciągu kilku godzin wszyscy zbierają się w domu Marii, Marty oraz Carlosa. Prokurator dyżurny ogląda dom małżonków i nic nie wzbudza jego podejrzeń. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie doszło do wypadku. Kobieta poślizgnęła się, uderzyła skronią w kran, straciła przytomność, po czym wpadła do wanny i utopiła się. Od rodziny dowiaduje się, że Maria Marta zostanie pochowana jeszcze tego samego dnia. Prokurator dyżurny Diego Molina Pico informuje, że po dokładniejszym zbadaniu tej sprawy może istnieć potrzeba przeprowadzenia autopsji. Następnie obaj prokuratorzy udają się na górę, aby zobaczyć ciało. Nie dostrzegają jednak żadnych obrażeń, poza urazem czaszki, o którym mówili lekarze oraz rodzina. Także ponownie wszystko wygląda na to, że faktycznie był to wypadek. W kolejnych dniach po pogrzebie policja prowadzi śledztwo w sprawie tego wypadku i przepytuje wszystkich członków rodziny, aby poznać ich opinię oraz ewentualne wątpliwości. Policja nie stwierdza jednak żadnych podejrzanych okoliczności i na tym kończy się ich śledztwo. Prokurator Diego Molina Pico również wzywa świadków, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co wydarzyło się 27 października. Oprócz członków rodziny wzywa również do siebie ratowników i lekarzy z obu karetek. Lekarz z karetki, która dojechała jako druga na miejsce, opowiada inną historię niż ta, która do tej pory była mu znana. Tak więc drugi lekarz informuje, że badał Marię Martę po śmierci, a w jej głowie dostrzegł dziwny otwór. Poinformował o tym lekarza z pierwszej karetki. Powiedział, że ta rana wygląda podejrzanie i powinien to zgłosić. Ten jednak uznał, że ta rana jest wynikiem uderzenia głową o kran. Drugi lekarz chciał również porozmawiać z Carlosem o swoich wątpliwościach. Ten jednak zbył go mówiąc, że wyjaśnił już wszystko z pierwszym lekarzem. Co dziwne, wszyscy członkowie rodziny, którzy byli na miejscu, twierdzili, że drugi lekarz nie podjął żadnych działań, ponieważ lekarz z pierwszej karetki stwierdził już zgon. Z drugiej jednak strony może nie jest to dziwne, ponieważ właśnie otrzymali informację, że ich najbliższa osoba nie żyje i szczegóły tego, co się działo w kolejnych minutach, nie były już dla nich istotne. Po usłyszeniu tych zeznań, prokurator jest bardzo zdenerwowany i uważa, że rodzina Marii Marty go okłamała. Prosi o dostarczenie mu aktu zgonu, który przynosi mu Horacio w dniu 8 listopada. Prokurator otwiera kopertę i przygląda się temu dokumentowi. W akcie zgonu, oprócz daty śmierci, nic się nie zgadza. Jest tam napisane, że Maria Marta zmarła w Buenos Aires, które jest oddalone o 60 km na wschód od osiedla Country Club Carmel. Ponadto jest napisane, że przyczyną śmierci było nieurazowe zatrzymanie krążenia i oddechu. Wygląda więc na to, że albo ktoś nie dopełnił swoich obowiązków, albo dokument został sfałszowany. Dopiero wtedy po raz pierwszy brat Marii Marty, Horacio, który właśnie dostarczył ten akt zgonu do prokuratora, przyznaje, że faktycznie rodzina miała małe wątpliwości co do tego wypadku. Prokurator pyta go więc o wszystkie najmniejsze szczegóły z tego wieczoru, nawet te, które mogą wydawać mu się nieistotne. Horacio wspomina o tym, że jego młodszy brat John zastanawiał się, jak jest to możliwe, że Maria Marta poślizgnęła się, mając na nogach trampki. Jednak pierwszy lekarz potwierdził, że był to wypadek, dlatego nie drążyli dłużej tego tematu. Rozmowa trwa, aż w końcu prokurator słyszy coś bardzo niepokojącego. Horacio zeznaje, że gdy już zakład pogrzebowy zezwolił na przeniesienie ciała Marii Marty, okazało się, że pod nią leżał jakiś mały kawałek metalu. Wszyscy jednak uznali, że musi to być jakiś przypadkowy śmieć. Przypominał im metalowy bolec, który służy do montażu półek na książki, który został uszkodzony. Prokurator i Horacio dzwonią do męża Marii Marty, aby zapytać o ten metalowy kawałek. Carlos pamięta, o co chodzi, ale twierdzi, że ten mały metal to mogło być cokolwiek. Po akcji ratunkowej był bardzo duży bałagan. Na podłodze leżały różne rzeczy, w tym bandaże, fiolki i tak dalej. Carlos pamięta, że młodszy brat, John, gdy pomagał w sprzątaniu tego miejsca, wrzucił tą metalową część do toalety, po czym spuścił wodę. W związku z tym, że na światło dzienne wychodzą nowe informacje związane ze śmiercią Marii Marty, prokurator decyduje się na przeprowadzenie autopsji, do której dochodzi 2 grudnia, czyli prawie 5 tygodni po śmierci kobiety. Na ciele Marii Marty koroner dostrzega kilka siniaków na nogach, a także na jednej z rąk oraz na twarzy. Jak więc jest to możliwe, że nikt nie dostrzegł siniaków na twarzy, gdy ciało Marii Marty spoczywało na łóżku w sypialni, gdy wszyscy przychodzili się z nią pożegnać? Nawet prokurator Diego Molina Pico wraz z prokuratorem Krajowego Sądu Kasacyjnego kolejnego dnia po jej śmierci weszli do sypialni, aby ją zobaczyć. Mianowicie chodzi o to, że ciało Marii Marty spoczywało w ciemnym pokoju, w którym paliła się tylko lampka nocna. Dawała ona bardzo delikatne światło, przy którym nie dało dostrzec się obrażeń na głowie oraz na twarzy. Podczas dalszego badania ciała Marii Marty, koroner przygląda się obrażeniom na jej głowie. Dostrzega 2 otwory w jej czaszce, jednak chwilę później dostrzega 3 kolejne podobne otwory. Z pewnością takie obrażenia nie mogą być skutkiem pojedynczego uderzenia głową w kran. Po otwarciu czaszki koroner jest w szoku, ponieważ w głowie kobiety znajduje się 5 kul ołowiowych. Dopiero po dokładniejszym badaniu koroner odkrywa, że 4 strzały zostały oddane tak blisko siebie, że brakowało fragmentu czaszki. Taka rana, gdy była jeszcze świeża i krwawa, mogła dla lekarza badającego kobietę wyglądać jak rana wywołana mocnym uderzeniem. Oprócz tego była 6 kula, która odbiła się od czaszki, jednak pozostawiła na niej niewielkie obrażenia. Prokurator od początku podejrzewa, że kawałek metalu, który został znaleziony pod ciałem Marii Marty, mógł być właśnie tym 6 pociskiem, ale do tego jeszcze wrócimy. Podczas badania otworów po kulach koroner napotyka pewien problem. Wygląda to tak, jakby ktoś zakleił te rany klejem. Na wieść o tym Diego Molina Pico prosi o analizę skóry głowy. Podczas badań zostaje odkryty składnik, którego nie powinno tam być. Chodzi o cyjan, który może być cyjanoakrylem, a ten z kolei stanowi główny składnik klejów. Od chwili ogłoszenia wyników autopsji ta sprawa na bieżąco jest omawiana we wszystkich mediach w Argentynie. Przez wiele kolejnych dni, a nawet miesięcy, codziennie w gazetach i wiadomościach będzie można usłyszeć o sprawie Marii Marty Garcii Belsunce. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie zabójstwa Marii Marty. W związku z tym, że wszystko rozegrało się na strzeżonym i zamkniętym osiedlu, do którego jest jedno główne wejście strzeżone przez 2 ochroniarzy oraz wejście służbowe pilnowane przez kamerę, śledczym od początku ta sprawa kojarzy się z typową zagadką zamkniętego pokoju, czyli motywem często wykorzystywanym w książkach kryminalnych. Zabójstwa musiał więc dokonać mieszkaniec tego osiedla lub też pracownik, który przebywał tam właśnie tego dnia. Praca prokuratora rozpoczęła się od tego, że 2 lekarzy, którzy badali Marię Martę, mają 2 różne teorie. Lekarz z pierwszej karetki jest przekonany o wypadku i to właśnie zapisał w swoim raporcie. Natomiast w raporcie 2 lekarza jest zapisane, że śmierć była gwałtowna, a jej okoliczności niejasne. Dowodem potwierdzającym zeznania 2 lekarza jest nagranie jego rozmowy z karetki z 27 października. Drugi lekarz rozmawiał z centralą po wyjściu z domu Marii Marty i Carlosa. Mężczyzna mówił, że obrażenia głowy kobiety są niepokojące. Wspomniał o pęknięciu czaszki z utratą tkanki mózgowej. Operator zapytał go, czy kobieta została więc pobita na śmierć. Drugi lekarz jednak zawahał się. Powiedział, że tego nie wie. Na pytanie operatora, co ten zamierza z tym zrobić i czy zamierza powiadomić policję, Ten odpowiedział, że nie, że stwierdzi zgon i zobaczy, co dalej zrobią z tą sprawą. Ostatecznie żaden z lekarzy będących tego wieczoru na miejscu zbrodni nie podpisał aktu zgonu, twierdząc, że tym zajmuje się zakład pogrzebowy. Cofnijmy się więc ponownie do 27 października. Tego dnia jest niedziela, a o tak późnej porze wiele zakładów jest już zamknięta. Do domu, w którym doszło do tragedii, przyjeżdżają kolejni członkowie rodziny oraz przyjaciele, między innymi Michael Taylor wraz z żoną Pitty Taylor oraz dziećmi. W końcu do zakładu pogrzebowego udaje się mąż Irene, czyli Guillermo, wraz ze wspomnianym przed chwilą Michaelem Taylorem. Mężczyźni na początku kierują się do miejscowości oddalonej o 4 km. Tam jednak otrzymują informację, że aby wystawić akt zgonu, zakład musiałby najpierw zbadać ciało. Mężczyźni jadą więc do stolicy, 60 km na wschód. Tam trafiają do zakładu pogrzebowego, zapewniającego pełną obsługę, również z wystawieniem aktu zgonu. Dokumenty od ręki zostają wypełnione, jednak jak już wiemy, dane nie są zgodne z prawdą. Nie zgadza się miejsce zgonu oraz jego przyczyna. Dalsze śledztwo ujawnia kolejne szczegóły z tej nocy. Okazuje się, że kilka minut po przyjeździe karetki, niedaleko bramy głównej osiedla przejeżdżał patrol policyjny. Strażnicy zastanawiali się, co mają zrobić w razie, gdyby policja chciała wjechać do środka. Skontaktowali się więc z prezesem osiedla, a ten zadzwonił w tej sprawie do domu Carlosa oraz Marii Marty. Po chwili do prezesa osiedla oddzwonił jeden z sąsiadów, a zarazem bliski przyjaciel małżeństwa, i poprosił go, aby ten powstrzymał policję przed wjazdem do środka. Powiedział również, że w razie, gdyby się upierali, że chcą sprawdzić, co się wydarzyło, ten ma wręczyć im łapówkę. Te zeznania potwierdza prezes osiedla Country Club Carmel. Wróćmy teraz do metalowego kawałka, który znajdował się pod ciałem Marii Marty. Wszystko wskazuje na to, że był to odkształcony pocisk, który odbił się od czaszki kobiety. To młodszy brat, John, spuścił go w toalecie. Podczas zeznań prokurator prosi go o narysowanie tego elementu. Był to mały kawałek metalu w kształcie walca, jakby ułamany z jednej strony. John twierdzi, że przez myśl mu nie przeszło, że mógłby być to pocisk i nie miał pojęcia, że pociski w ogóle mogą się odkształcać. W związku z tym, że do tego osiedla nie są doprowadzone ścieki, a każdy dom posiada oddzielne szambo, oczywiste jest, że ten kawałek metalu musi znajdować się w rurach bądź też w szambie. Prokurator pyta rodzinę, czy ta nie miałaby nic przeciwko temu, aby poszukali tego kawałka. Rodzina bez wahania wyraża zgodę, nie zważając na to, że duża część domu mogłaby zostać zniszczona, ponieważ należałoby dotrzeć do wszystkich rur prowadzących od łazienki na piętrze do szamba. Najpierw jednak postanowiono dokładnie przeszukać szambo. Policjanci opróżniają jego zawartość wiadro po wiadrze, przeprowadzając badania wykrywaczem metalu. Po 9 godzinach w końcu wykrywacz wydaje sygnał. Wiadro zostaje przeszukane, a zagubiony kawałek metalu zostaje odnaleziony. Badania balistyczne potwierdzają, że jest to pocisk tego samego kalibru, co 5 pozostałych pocisków znalezionych w czaszce Marii Marty i został on wystrzelony z tej samej broni. Policja szuka broni, licząc na to, że zabójca podczas ucieczki mógł ją gdzieś wyrzucić. Również używają wykrywacza metalu, przeszukują całe osiedle oraz jego okolice, jednak nic nie udaje się znaleźć. Dom Marii Marty i Carlosa zostaje przebadany przy pomocy luminolu, czyli środka chemicznego pozwalającego na ujawnienie śladów biologicznych, takich jak na przykład krew. Na ścianie w sypialni ujawniło się mnóstwo śladów. Między innymi pojawił się krwawy ślad 4 palców przeciągniętych po ścianie. W sumie ślady pojawiły się na dość dużym obszarze i to na kilku ścianach w sypialni, a nie w łazience. Niektóre ślady znajdowały się nawet pod sufitem. Tutaj przypomnę, że to pierwszy lekarz poprosił masażystkę o to, aby ta powycierała krew. Masażystka zrobiła to, wytarła krew nie tylko z podłogi, ale również ze ściany, po to, aby rodzina oraz przyjaciele Marii Marty nie musieli oglądać tak makabrycznej sceny. Po naniesieniu luminolu policja wycina wszystkie kawałki farby, na których ujawniły się ślady biologiczne, i wysyła je do dalszych badań. Na szczęście zebrano wystarczającą ilość śladów, które pozwalają na wydobycie 3 odrębnych profili DNA nienależących do Marii Marty. Jeden z nich należy do kobiety, a 2 pozostałe do mężczyzn. Od 15 stycznia 2003 roku prokurator Diego Molina Pico wzywa członków rodziny Marii Marty na przesłuchania pod zarzutem tuszowania sprawy. Posiada wystarczającą ilość dowodów, przede wszystkim sfałszowany akt zgonu, próba uniknięcia przyjazdu policji, wyrzucenie pocisku do toalety oraz uprzątnięcie miejsca zbrodni. Mimo że Carlos zeznaje, że dom Irene i Guillermo opuścił o 18.50, co zresztą oboje zgodnie potwierdzają, a już o 19.07 wykonał telefon na numer alarmowy, kilku świadków twierdzi inaczej. Chodzi o pracowników domu rekreacyjnego na tym osiedlu, który nazywa się Clubhouse. Twierdzą oni, że widzieli Carlosa między 18 a 19 w tym właśnie budynku. Te zeznania podważają alibi Carlosa, a w związku z tym prokurator wystawia nakaz aresztowania Carlosa pod zarzutem zabójstwa. Prokurator wysuwa teorię, że gdy Maria Marta wróciła do domu mniej więcej o 18.20, Carlos i co najmniej 2 inne osoby, najprawdopodobniej kobieta i mężczyzna, już byli w domu i to oni dokonali zabójstwa. Dochodzi do aresztowania, jednak sędzia, który ma zdecydować o tym, czy będzie potrzebny areszt tymczasowy czy nie, ma dużo wątpliwości. W końcu postanawia sprawdzić również inne tropy. Trop pierwszy. Nicola Spaciello. Śledczy zastanawiają się, czy zabójstwo mogło być skutkiem nieudanego rabunku. Po przepytaniu mieszkańców, jedna osoba zwraca ich szczególną uwagę. Chodzi o Nicolasa Paciello, który jest znienawidzony przez sąsiadów, a niektórzy nawet się go boją. Na terenie osiedla od jakiegoś czasu zdarzały się drobne kradzieże. Znikały na przykład meble ogrodowe, kije golfowe, ale również i komputery. Wszyscy sąsiedzi podejrzewali, że to Nicola Spaciello. Całkiem niedawno ktoś uprowadził ukochanego psa Marii Marty oraz Carlosa. Kobieta żaliła się starszemu z braci, Horacio, że podejrzewa, że to Nicolas mógł ukraść psa. Kilka dni po zaginięciu zwierzaka ktoś zadzwonił do ich domu z żądaniem okupu. To Maria Marta odebrała ten telefon i nie zgodziła się na zapłatę pieniędzy. Była przekonana, że to zachęciłoby złodzieja do dalszych kradzieży i uprowadzeń. Carlos zgodził się ze zdaniem żony. Obawiał się, że kolejną ofiarą może być na przykład jego żona, jeżeli przestępca uzna, że jest to dobry sposób na zdobycie pieniędzy. Nie można więc go zachęcać. Gdy tylko te informacje docierają do mediów, Nicola Spaciello jest napastowany przez dziennikarzy. We wszystkich mediach jest o nim głośno. Mówi się o tym, że jest jednym z podejrzanych. Kilka dni później jego matka nie wytrzymuje tego stresu i popełnia samobójstwo, wyskakując z okna. Przed śmiercią pisze listy do prokuratora oraz adwokatów, w których twierdzi, że jej syn jest niewinny. Pisze również, że to rodzina Marii Marty doprowadziła ją do decyzji o samobójstwie. Co dziwne, kolejnego dnia matka Nicolasa miała brać udział w przesłuchaniu, ponieważ to właśnie ona dała alibi synowi na czas zabójstwa Marii Marty. Nicolas wraz z matką mieli w tym czasie robić zakupy w oddalonym o 60 km Buenos Aires. Policja sprawdza Nicolasa. Okazuje się, że w przeszłości miał problemy z prawem, na przykład dotyczyło to handlu narkotykami. Po przyjrzeniu się jego przeszłości wiadomo już, że mężczyzna znany był wśród znajomych ze swoich agresywnych zachowań. Po alkoholu często prowokował bójki oraz niszczył samochody. Jednak jego alibi zostaje potwierdzone. Mężczyzna w chwili zabójstwa faktycznie znajdował się w Buenos Aires. Trop drugi. Rabunek. Maria Marta była członkiem jednego ze stowarzyszeń zapewniających bezpłatną opiekę stomatologiczną dzieciom z ubogich rodzin. I to właśnie Maria Marta zabierała mały sejf z pieniędzmi stowarzyszenia do swojego domu. Jakiś czas po zabójstwie jedna z członkiń tego stowarzyszenia postanawia udać się do Carlosa z prośbą o odszukanie tego małego sejfu. Kobieta przyjeżdża i razem szukają go przez dłuższy czas, jednak nie udaje się go znaleźć. To zdarzenie nasuwa śledczym myśl, że może Maria Marta, gdy wróciła do domu, nakryła złodzieja, a ten postanowił ją zabić, ponieważ go rozpoznała. Na niewielkim, zamkniętym osiedlu wszyscy się znali, również personel był wszystkim znany, chociażby z widzenia. Trop trzeci. Kobieta w różu. Trzeci trop zostaje podsunięty przez lekarza z drugiej karetki. Mężczyzna zeznał, że wśród osób znajdujących się w domu, w którym doszło do zabójstwa, znajdowała się tam kobieta w różowym uniformie sprzątaczki. Podczas przesłuchań rodziny i bliskich, którzy byli na miejscu, nie wszyscy kojarzą tą kobietę. Ale z kolei część osób potwierdza, że kobieta w różu była w domu Marii, Marty i Carlosa wieczorem 27 października. Na podstawie tych zeznań został wykonany portret pamięciowy. Po przepytaniu wszystkich mieszkańców osiedla nikt nie kojarzył tej kobiety, nikt również nie przypomina sobie tej kobiety w charakterystycznym uniformie tego dnia wśród swojego personelu. Ponieważ sprawa zabójstwa Marii Marty jest bardzo głośna, śledczy widzą w tym szansę na odnalezienie tajemniczej kobiety w różu. Media udostępniają jej portret pamięciowy, jednak ostatecznie nie przynosi to żadnego skutku. Trop czwarty. Organizacja Missing Children Argentina. Czwarty trop związany jest z pracą Marii Marty w tej fundacji. Kobieta często stawała przed kamerami, a także występowała w radiu. Organizacja Missing Children Argentina organizowała głośne protesty, współpracowała z policją oraz wojskiem. Chodzi o to, że Maria Marta mogła w ten sposób komuś się narazić. Wróćmy teraz do trzech profili DNA, które zostały wyodrębnione z plam odnalezionych na ścianach na miejscu zbrodni. Próbki krwi dobrowolnie oddają strażnicy pracujący na osiedlu oraz Nicolas Paciello, który jest nie tylko głównym podejrzanym przez rodzinę zabitej Marii Marty, a także podejrzanym numer jeden według argentyńskich mediów. Co dziwne, członkowie rodziny Marii Marty nie zgadzają się na oddanie swoich próbek krwi do badań, tłumacząc się obawą przed mataczeniem w śledztwie. Ta decyzja powoduje, że wszystkie media w Argentynie przestają patrzeć na rodzinę Marii Marty jak na poszkodowanych, ale zaczynają na nich patrzeć jak na głównych podejrzanych. Rodzina rozpoczyna walkę z prokuratorem, starając się o odsunięcie go od tego śledztwa. Maria Marta pochodzi z wysoko postawionej rodziny, jej rodzeństwo ma wiele kontaktów, nawet wśród najwyższych przedstawicieli władzy. Rozpoczyna się więc kolejna batalia, tym razem między prokuratorem a rodziną Marii Marty. Jakiś rok od zabójstwa prokurator, który do tej pory nie udzielał się w mediach, zwołuje konferencję prasową, podczas której mówi, że od roku walczy o możliwość zbadania krwi członków rodziny Garcia Belsunce. W końcu prokurator Diego Molina Pico składa oświadczenie przed sądem, ubiegając się o publiczny proces przeciwko rodzinie oraz mężowi Marii Marty. Dlaczego więc Carlos miałby zabić swoją żonę z pomocą dwóch innych osób? Chodzi o kartel narkotykowy oraz pranie brudnych pieniędzy. Prokurator podejrzewa rodzinę Garcia Belsunce, czyli rodzinę Marii Marty, o współpracę z meksykańskim kartelem narkotykowym, a dokładniej z kartelem Juarez. Mówi się, że ten kartel kontroluje wjazd aż 50% kokainy, która znajduje się na ulicach Stanów Zjednoczonych. Nie są to bezpodstawne podejrzenia, ponieważ istnieją dowody na powiązanie rodziny Marii Marty z kartelem Juarez, a ogniwem ich łączącym jest Peachy Taylor, o której już wspominałam. Aby przypomnieć, Peachy wraz z mężem Michaelem oraz dziećmi przyjechali do domu Marii, Marty i Carlosa tego samego wieczoru, gdy odnaleziono ciało kobiety w łazience. I to właśnie Michael wraz z Guillermo udali się tej nocy do dwóch zakładów pogrzebowych. Pierwszy odmówił im wystawienia aktu zgonu bez zbadania ciała, natomiast drugi, znajdujący się w Buenos Aires, wystawił akt zgonu od ręki, jak już wiemy, ze sfałszowanymi danymi. Rodzona siostra Peachy zdaje się być przykrywką dla interesów, które kartel Juarez prowadzi w Argentynie. Prokurator podejrzewa, że ktoś z rodziny Marii Marty używał kont organizacji charytatywnych do prania brudnych pieniędzy. Możliwe, że Maria Marta w końcu dowiedziała się o tym i to dlatego ktoś postanowił ją zabić. I właśnie w taki sposób prokurator formułuje motyw zbrodni, oskarżając kilka osób o tuszowanie sprawy, a Carlosa oskarżając o tuszowanie oraz o udział w zabójstwie. W związku z tym Carlos i pozostałe oskarżone osoby są zobowiązane do oddania próbek swojej krwi, a prokurator w końcu osiąga to, o co walczył przez ostatni rok. Sprawa tego zabójstwa jest tak głośna, że każda nowa osoba i każdy nowy wątek automatycznie jest omawiany we wszystkich mediach. Przeszłość, życie prywatne oraz zawodowe takich osób jest rozgrzebywane na łamach najpopularniejszych programów telewizyjnych. Jedną z ofiar tej nagonki jest matka Nicolasa Paciello, która popełniła samobójstwo. Nic też dziwnego, że cała rodzina Marii Marty miała tego dość. Minęło już wiele miesięcy, a nawet lat od jej zabójstwa, a ludzie ciągle wytykają ich na ulicach i obrażają. W mediach pojawiają się coraz to wymyślniejsze rewelacje na ich temat oraz teorie wyssane z palca. Carlos jest już bardzo zmęczony tą sytuacją, zresztą i tak nikt nie zwróci mu ukochanej żony. W przeciwieństwie do reszty rodziny postanawia, że nie będzie dłużej odwlekał swojego udziału w rozprawie i uda się do sądu. Carlos mówi, że jest niewinny, nie ma z tym nic wspólnego i po prostu chce już to mieć za sobą. Reszta rodziny, uzbrojona w armię adwokatów, odwleka swój udział w rozprawie, mimo że Carlos zdecydował się w końcu zeznawać. Jest już rok 2007. Minęło 5 lat od zabójstwa Marii Marty Garcia Belsunce. Proces trwa prawie 4 miesiące, a przed sądem zeznaje w sumie 230 świadków. Carlos jest oskarżony o tuszowanie zbrodni oraz zabójstwo. Motywem ma być ukrycie prania brudnych pieniędzy. Jednym z dowodów świadczących o tuszowaniu sprawy jest obecność cyjanu na skórze głowy Marii Marty. Carlos tłumaczy to tym, że kobieta często chodziła po slumsach, dlatego też używała detergentów do walki z wszami, które zawierają cyjan. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, powołany zostaje chemik, który wypowiada się w tej sprawie. Mężczyzna potwierdza, że istnieją detergenty na wszy z cyjanem, ale gdyby Maria Marta użyła go do umycia głowy, cyjan znajdowałby się przecież na całej skórze głowy. Tymczasem podczas analizy ten składnik wykryto tylko w miejscu, gdzie były otwory po kulach. Co do przeprowadzonej analizy, należy podkreślić, że wykryła ona obecność cyjanu, który może być cyjanoakrylem. Może być, ale również nie musi. I to właśnie wykorzystuje adwokat Carlosa, podkreślając, że są to przecież jedynie podejrzenia, a nie jednoznaczne dowody. Podczas przesłuchań świadków niektóre aspekty nie zgadzają się. Kilka osób twierdzi, że twarz Marii Marty była pokryta makijażem przed przyjazdem osób z zakładu pogrzebowego. Z kolei inne osoby uważają, że makijażu nie było. Taki makijaż mógłby być dowodem na próbę zatuszowania obrażeń na twarzy Marii Marty. Kolejny ważny dowód dotyczy śladów biologicznych trzech różnych osób, które zostały znalezione na miejscu zbrodni. Po przebadaniu krwi wszystkich osób, które były podejrzane o udział w zabójstwie, czyli rodziny i męża Marii Marty, okazuje się, że żaden z profili DNA nie pasuje do profili odnalezionych na ścianach. Kolejne niepokojące zeznania składa przyjaciółka rodziny, która z Marią Martą przyjaźniła się od czasów dziecięcych, ale także przyjaciółka Carlosa. Kobieta mówi, że po pogrzebie udała się na stypę organizowaną w domu przyjaciół rodziny do Taylorów. Gdy kobieta była sam na sam z Pici, zagadnęła ją o to, że wśród osób zebranych na pogrzebie aż wrzało od plotek na temat tego, co tak naprawdę stało się Marii Marcie. Pici przyznała wtedy, że to Carlos nalegał, aby nie przeprowadzać autopsji i aby jak najszybciej ją pochować oraz że za to zapłacił. Na sali sądowej dochodzi do konfrontacji obu kobiet, które siadają obok siebie i rozmawiają na ten temat na sali sądowej. Pici stanowczo zaprzecza, aby Carlos próbował uniknąć autopsji, a tym bardziej, że jej za to zapłacił. Kobiety kłócą się i upierają przy swoim. Pici mówi, że przecież nawet nie zna tej przyjaciółki Marii Marty i nawet gdyby to była prawda, to jak głupia musiałaby być, aby mówić o takich sprawach całkowicie obcej osobie. Przyjaciółka Marii Marty dalej upiera się, że Pici powiedziała, że Carlos zapłacił jej, aby ta pomogła w uniknięciu autopsji. Nie mamy tutaj więc żadnych dowodów, jedynie słowo kontra słowo. Nicolas Paciello również zostaje wezwany na świadka, mimo że jego krew nie została powiązana ze śladami znalezionymi na miejscu zbrodni, a także ma potwierdzone alibi. Trójka nastolatków zeznała, że widzieli go, gdy ten biegł po osiedlu niedaleko domu Carlosa i Marii Marty. Chwilę później dostrzegli Marię Martę, która wracała na rowerze do domu. Mimo że od dnia zbrodni do procesu minęło 5 lat, nastolatkowie, którzy już dorośli, dalej są pewni tego, co widzieli 27 października 2002 roku. Przypomina to trochę sprawę z alibi Carlosa. Siostra Marii Marty, Irene, wraz z mężem Guillermo, twierdzą przecież, że ten opuścił ich dom o 18.50, a o 19.07 wykonał już przecież telefon na numer alarmowy. Tymczasem kilku pracowników domu rekreacyjnego Clubhouse zeznało, że widzieli Carlosa po godzinie 18 w tymże domu rekreacyjnym. Mieści się on tuż obok domu Carlosa i Marii Marty. Jednak w przypadku Carlosa pojawia się jeszcze jeden świadek, który zeznaje na jego niekorzyść, a mianowicie sprzątaczka pracująca w domu Irene i Guillermo. Kobieta mówi, że tego dnia sprzątała salon o godzinie 18. Jest pewna, która była godzina, ponieważ słuchała radia, w którym o każdej pełnej godzinie emitowano charakterystyczny sygnał. Kobieta mówi, że nikogo nie było w tym czasie w salonie, a to właśnie w salonie Guillermo wraz z Carlosem mieli oglądać mecz. Na procesie pojawia się kierowniczka klubu rekreacyjnego Clubhouse, która mówi, że Carlos przyszedł do klubu i ta wypiła z nim limoncello, czyli likier cytrynowy. Następnie wspólnie wypili kawę. Zeznaje również kelner, który tą właśnie kawę podał. Carlos odnosi się do tych zeznań. Potwierdza, że był w klubie i wypił limoncello, a następnie kawę z kierowniczką. Jest jednak mała różnica, ponieważ Carlos twierdzi, że był tam między godziną 15 a 16, a nie między 18 a 19, jak twierdzi kelner oraz kierowniczka klubu. Pomówmy teraz o zeznaniach dwóch strażników, którzy 27 października pilnowali wjazdu do osiedla. Strażnik, który przyjechał do domu Marii Marty i Carlosa, aby zapytać o pozwolenie na wjazd masażystki, ponieważ nikt nie odbierał telefonu ze stróżówki, zeznaje, że gdy był na miejscu i pukał do drzwi, widział, jak Carlos podjeżdża do domu swoim samochodem i była godzina 19. Prokurator dysponuje dokumentem ze stróżówki, w którym zapisane jest, że masażystka podjechała do bramy osiedla o 18.55. Obaj strażnicy zeznają, że kobieta od przyjazdu do bramy do pozwolenia na wejście czekała jakieś 20 minut. I w tym właśnie momencie burzy się cała linia czasowa, która została przedstawiona przez Carlosa. Według zeznań Carlosa zadzwonił on na numer alarmowy dopiero, gdy masażystka weszła na górę i rozpoczęła się reanimacja. Ten jednak był w tak dużym szoku, że najpierw zadzwonił do Ireny i Guillermo, a dopiero kolejny telefon wykonał na numer alarmowy dokładnie o 19.07. Skoro jednak masażystka podjechała do bramy o 18.55 i czekała 20 minut na pozwolenie na wjazd, w domu Carlosa mogła być najwcześniej o 19.15, może 19.20, czyli nie mogła być w ich domu podczas wykonywania tego połączenia. Przechodzimy teraz do kolejnego dowodu, którym jest analiza pierwszego telefonu wykonanego na numer alarmowy przez Carlosa o 19.07. Analitycy przeanalizowali dźwięk, aby usłyszeć to, co działo się w tle, gdy Carlos rozmawiał z operatorem. Podczas tej rozmowy sporo się dzieje i mimo, że widzę dokładną transkrypcję, nie jestem w stanie określić, ile różnych głosów da się usłyszeć. Dlatego myślę, że najlepszym pomysłem będzie, żebym przeczytała Wam te wypowiedzi, kolejno je numerując. Pierwsza wypowiedź brzmi: nie widzisz jej? Druga wypowiedź: zadzwoni ktoś? Trzecia wypowiedź: trzymaj ją. Czwarta wypowiedź: dotknij jej, to zobaczysz. Piąta wypowiedź: zamknij drzwi. Szósta wypowiedź: ona nie żyje. Siódma wypowiedź: dalej, dalej. Dla prokuratora jest to niezbity dowód, że rodzina manipulowała ciałem Marii Marty, wiedząc, że ta już nie żyje. Chciałabym teraz, abyście sami posłuchali tego nagrania. Nie trzeba rozumieć słów. Chodzi o to, aby skupić się na tym, co słychać w tle. Chciałabym, abyście sami ocenili to, czy słyszycie w tle jeden głos, czy więcej głosów. Czy jest to głos należący do kobiety, czy mężczyzny. A oto nagranie z 19.07.
Es el Pilar.
En el domicilio, por favor.
El Carmen Country Club.
¿Carmen?
Country Club.
¿La dirección cuál es?
El Carmen Country Club en Pilar, kilómetro 55, creo.
¿Es Panamericana?
Sí.
¿Kilómetro 55?
Sí, el ramal de Pilar.
¿Ramal Pilar? ¿Alguna referencia para llegar al lugar?
En la entrada al este, al Parque Industrial de Pilar.
¿Industrial de Pilar?
Sí, bueno, yo corto porque estoy atendiendo la persona.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama la persona? No me corté.
Sí, Carrascosa María Marta. O García Vicente María.
¿María Marta?
Sí.
¿Es de dónde la paciente?
Sí, sí, sí.
Przechodzimy teraz do dalszej analizy. Siostra Marii Marty, Irene, zeznała, że nie była w tym domu, gdy Carlos wykonywał pierwszy telefon na numer alarmowy o godzinie 19.07. Słyszała dopiero ten drugi, który został wykonany o 19.13. Różnica polega na tym, że ten drugi telefon Carlos wykonał do swojego centrum zdrowia, w skrócie OSD. I to właśnie usłyszała Irene, jak Carlos kilka razy mówi OSD. I teraz odpowiedzcie sobie proszę na pytanie, czy słyszeliście głos męski w tle, czy może głos damski? Ponieważ prokurator jest przekonany o tym, że w tle słychać kobiecy głos. I pytanie teraz brzmi, do kogo mógłby on należeć? Irene twierdzi, że w tym czasie wybiegła przecież z domu szukając lekarza, a gdy go nie zastała, wróciła do domu Marii Marty i Carlosa i wtedy dopiero usłyszała jego rozmowę z OSDE. Masażystka dotarła tam dopiero między 19.15 a 19.20. Czyj więc mógł być kobiecy głos słyszany w nagraniu z 19.07? Według prokuratora Irene kłamie i to właśnie jej głos nagrany jest w tle podczas rozmowy Carlosa z 19.07. Z kolei Carlos zeznaje, że wie, że Irene nie było w chwili, gdy ten dzwonił o 19.07 na numer alarmowy. Nie jest jednak w stanie określić, w którym momencie wróciła, czy gdy już skończył tą pierwszą rozmowę, czy może kilka sekund przed jej końcem, czy na przykład minutę, zanim zakończył. Carlos mówi, że skoro prokurator twierdzi, że w tle słychać głos kobiecy, z pewnością należał on do masażystki. Ten proces rozpoczął się w 2007 roku i na chwilkę wybiegł na teraz w przyszłość. W 2020 roku powstał dokument, a wręcz miniserial na temat tej sprawy na Netflixie. I Carlos właśnie wypowiada się na temat analizy tego telefonu z 19.07. I w 2020 roku Carlos jest pewny, że jednak w tle jedyny głos, jaki jest tam słychać, należy do Guillermo, do jego szwagra. Guillermo w tym momencie był przecież wzburzony i przerażony, dlatego też podnosił głos w tak nienaturalny sposób, że może wydawać się, że należy on do kobiety. I teraz bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, ponieważ pomijając kwestię tego, do kogo należały głosy, do ilu osób i jakiej były płci, dla mnie te słowa brzmią jak dialog. I powiem Wam szczerze, że gdy pierwszy raz usłyszałam to nagranie, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo ważne jest ono dla tej sprawy, byłam przekonana, że w tle słyszę kobietę. Z drugiej jednak strony, czy można wykluczyć, że ktoś pod wpływem tak silnych emocji nie mógłby krzyczeć na głos pytań, zadawać je samemu sobie? I czy można wykluczyć, że ktoś pod wpływem tak silnego wzburzenia mógłby wydawać właśnie taki nienaturalny głos, taki paniczny? Jedyne, czego ja osobiście jestem pewna, to, że żadnej z tej teorii nie da się ani potwierdzić, ani wykluczyć w 100%. Myślę również, że w procesie, który rozpoczął się w 2007 roku, czyli 5 lat od zabójstwa Marii Marty, ani Carlos, ani żadna inna osoba będąca na miejscu zbrodni tego wieczora nie byłaby w stanie co do minuty określić, co się działo. Wszyscy byli wzburzeni, zszokowani. Czy jest możliwe, aby Carlos w takim momencie, podczas dzwonienia na numer alarmowy, był w stanie zapamiętać w 100%, co dokładnie działo się wokół niego? Kto wybiegł z domu, kto wbiegł, w której minucie weszła masażystka? Ta sprawa jest tak zagadkowa, że po prostu musiałam podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami. Ale przejdźmy teraz już do dalszej części procesu. Podczas przemowy końcowej prokurator podkreśla kilka rzeczy, które według niego zostały udowodnione. Oś czasu podana przez Carlosa nie zgadza się z zeznaniami wielu świadków oraz kilkoma faktami. Miejsce zbrodni zostało zmanipulowane. Alibi Carlosa zostało podważone. Policji zabroniono przyjazdu na miejsce zbrodni. Manipulowano przy ciele, pozbyto się pocisku, zorganizowano sfałszowany akt zgonu, a rodzina naprowadzała śledztwo na trop Nicolasa Paciello, który okazał się być niewinny. W związku z tym prokurator wnosi o karę dożywocia za współudział w zabójstwie, a w przypadku, gdyby sąd uznał, że współudział w zabójstwie nie został udowodniony, prosi o najwyższy wymiar kary przewidziany za tuszowanie zabójstwa. Zapewne zauważyliście już, że brakuje tutaj czegoś bardzo ważnego, a mianowicie motywu. Prokurator podczas 4-miesięcznego procesu nie mówi nic na temat tego, że rodzina Garcia Belsunce miałaby być zamieszana w pranie brudnych pieniędzy uzyskanych z handlu narkotykami przez kartel Juarez. Prokurator tłumaczy to tym, że w przypadku, gdy udowodni się zabójstwo, ustalenie motywu nie jest konieczne. Wyrok zostaje ogłoszony 11 lipca 2007 roku. Podczas ogłaszania wyroku sąd opisuje zabójstwo oraz proces tuszowania zbrodni. Carlos Carracosa zostaje uznany za winnego tuszowania zbrodni i zostaje za to skazany na 5,5 roku więzienia. Zostaje również zobowiązany do pokrycia kosztów procesowych. Prokurator postanawia odwołać się od wyroku, ponieważ sąd mówił o zabójstwie i uważa, że Carlos właśnie za zabójstwo powinien zostać osądzony. Oprócz tego Diego Molina Pico przygotowuje się również do oskarżenia Irene oraz jej męża Guillermo o udział w zabójstwie oraz o tuszowanie zbrodni. Carlos również odwołuje się od wyroku tuszowania, oczekując uniewinnienia. Zaraz po aresztowaniu prawnik Carlosa wnosi petycję o wcześniejsze nadzorowane zwolnienie z więzienia za kaucją. Sąd wyraża zgodę na takie rozwiązanie, a kaucja wynosi 100 tysięcy dolarów. Wygląda na to, że Carlos na kolejny proces poczeka na wolności. Mijają 2 lata. Jest rok 2009. Apelacja prokuratora trafia do Regionalnego Karnego Sądu Kasacyjnego. Sąd kasacyjny stwierdza, że dowody użyte w procesie, w którym skazano Carlosa za tuszowanie zabójstwa, są wystarczające, aby skazać go również za zabójstwo. Według sądu dowody są jednoznaczne. To Carlos zabił żonę przy pomocy nieustalonych osób. Carlos zostaje skazany na dożywocie. Oprócz tego sąd kasacyjny wszczyna postępowanie śledcze przeciwko Irene oraz przeciwko jej mężowi Guillermo. Według prokuratora to właśnie oni pomogli w dokonaniu zabójstwa, jak i tuszowaniu zbrodni. To śledztwo w pewnym jednak momencie staje w martwym punkcie i nic nie słychać na ten temat przez kilka kolejnych lat. Mimo że jest już rok 2009 i minęło 7 lat od zabójstwa Marii Marty, w mediach dalej jest to bardzo głośna sprawa. Specjaliści twierdzą, że zainteresowanie wywołuje fakt, że do zabójstwa doszło na zamkniętym osiedlu, w bogatej i znanej rodzinie. Jest to bardzo niezwykłe, a sam fakt zabójstwa tak naprawdę stał się już drugoplanowym tematem. Ludzi bardziej interesuje skandal, spiski rodzinne i afera w tak szanowanej, bogatej rodzinie. Po skazaniu Carlosa na dożywocie, członkowie rodziny Marii Marty chętnie udzielają wywiadów i głośno mówią o absurdzie całej tej sytuacji oraz o tym, że są pewni, że Carlos jest całkowicie niewinny. Carlos również udziela wywiadów zza krat. Oprócz tego mężczyzna zaczyna prowadzić własny program radiowy z więzienia. Wiele osób wypowiada się, że jest to próba ocieplenia jego wizerunku. Dzięki tym audycjom każdy może poznać Carlosa jako zwykłego człowieka, usłyszeć jego głos oraz to, jak wypowiada się na tematy również zwykłych, codziennych rzeczy. To z kolei powoduje, że ludzie zaczynają go lubić, a nawet mu współczuć. Zarówno w sądzie, jak i w radiu Carlos głośno domaga się, aby śledczy dalej badali kolejne tropy, aby w końcu mógł dowiedzieć się, kto zabił jego żonę. Przecież w sprawie tego zabójstwa pojawiło się kilka różnych tropów, między innymi zaginięcie sejfu z pieniędzmi, porwanie psa, żądanie okupu, Nicolas Paciello, który w chwili zabójstwa miał alibi, które jednak ostatecznie zostało podważone przez 3 chłopców, dokładnie tak, jak zostało podważone alibi Carlosa. Ponadto istnieje trop związany z tajemniczą kobietą ubraną w różowy uniform sprzątaczki, a temat związany z praniem pieniędzy pochodzących z kartelu Juarez również nie został szczegółowo omówiony. Dzięki działaniom Carlosa i rodziny jego żony na światło dzienne wychodzą kolejne aspekty, które wcześniej nie były głośne w mediach. Okazuje się, że akurat w dniu zabójstwa alarm obwodowy, który informował o próbie przeskoczenia ogrodzenia w oku osiedla Country Club Carmel, nie działał. Również tego dnia nie działał akurat monitoring osiedla. Podczas śledztwa pojawiła się informacja o samochodzie zaobserwowanym w okolicy tego osiedla, którego nikt z mieszkańców nie rozpoznawał. Ten trop początkowo był badany, a tablice zapamiętane przez osoby, które go widziały, okazały się być sfałszowane. Osiedle Country Club Carmel znajduje się na uboczu i nie jest to miejsce, do którego jedzie się na przejażdżkę. Co więc robił tam samochód z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi? Niestety ten trop w którymś miejscu przestał być badany. W 2011 roku rusza kolejny proces oskarżający o zatuszowanie zabójstwa 6 kolejnych osób. Prokurator oskarża Irenę, jej męża Guillermo, brata Horacio i brata Johna, a także masażystkę oraz lekarza z pierwszej karetki. W tym procesie ma chodzić tylko i wyłącznie o celowe ukrywanie tego, co tak naprawdę stało się z Marią Martą. Wszystkie te osoby miały ukrywać fakt dziwnej śmierci kobiety przed policją i prokuratorem, a także miały manipulować ciałem, miejscem zbrodni i pozbywać się dowodów. Podczas tego procesu znów omawiana jest analiza telefonu wykonanego na numer alarmowy o 19:07 przez Carlosa. Masażystka zeznaje, że nie było jej na miejscu zbrodni, podczas gdy Carlos prowadził tą rozmowę. I to zgadzałoby się z zeznaniami dwóch strażników. Jednak masażystka składała przecież zeznania kilka dni po śmierci Marii Marty i wtedy z kolei zapewniała, że do domu Carlosa i Marii Marty weszła dokładnie o godzinie 19. Ten proces trwa przez 4 miesiące i warto zauważyć, że prokurator Diego Molina Pico w ogóle nie ma nic wspólnego z tym procesem. Wyrok jest następujący. 5 z 6 oskarżonych osób, czyli bracia Marii Marty, Horacio i John, jej siostra Irene oraz jej mąż Guillermo, a także lekarz z pierwszej karetki zostają uznani za winnych tuszowania zbrodni i zostają skazani na 4 lata więzienia, a także zostają zobowiązani do pokrycia kosztów sądowych. Jedynie masażystka, 6 oskarżona, zostaje uniewinniona. W tym przypadku również nie ustalono żadnego motywu zabójstwa. Sędzia ustala kaucję dla każdej z 5 skazanych osób, po wpłacie której mogliby czekać na wyrok sądu wyższej instancji, będąc na wolności. Dokładnie tak samo, jak było w przypadku Carlosa. Tym jednak razem kwota jest zbyt wysoka, nawet jak na możliwości członków rodziny Garcia Belsunce oraz skazanego lekarza. W ciągu 24 godzin kwota ta zostaje zebrana przez ludzi, którzy bezgranicznie wierzą w ich niewinność. Dlatego też po 15 dniach spędzonych w więzieniu cała piątka wychodzi na wolność, aby czekać na kolejny proces. Jest rok 2014. Carlos po 5 latach spędzonych w więzieniu ubiega się o areszt domowy ze względu na problemy zdrowotne oraz jego wiek. Mężczyzna ma już 70 lat. Zgodnie z prawem, każdy, kto ukończył 70 lat lub walczy ze śmiertelną chorobą, ma prawo ubiegać się o spędzenie reszty kary w areszcie domowym. Sąd wyraża zgodę na opuszczenie więzienia przez Carlosa. Mężczyźnie zostaje założona bransoleta na kostkę z nadajnikiem GPS, która stale monitoruje, gdzie ten się znajduje. Carlos może poruszać się jedynie na obszarze 14 metrów średnicy wokół swojego domu. Jest rok 2016. Carlos wnosi apelację do Krajowego Sądu Najwyższego. Okazuje się, że podczas procesu, który doprowadził do skazania 5 osób za tuszowanie zbrodni, zwrócono uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Chodzi o to, że jeden z lekarzy przeprowadzających autopsję zwrócił uwagę na to, że do złamania żeber Marii Marty doszło podczas prób reanimacji. Na żebrach nie było śladów krwi, a to z kolei dowodzi, że kobieta musiała nie żyć już od mniej więcej godziny. Lekarz szacuje, że Maria Marta została zamordowana najpóźniej o 18:30. Inni eksperci wypowiadający się w tej kwestii zgadzają się z tymi ustaleniami. To oznacza, że Carlos nie mógł być w tym czasie w swoim domu. Sam od początku twierdził, że dom Irene i Guillermo opuścił o 18:50. Jednak to alibi zostało podważone przez kierowniczkę klubu Clubhouse oraz pracującego tam kelnera. Oboje zeznali, że Carlos był tam między 18 a 19. Skoro Maria Marta umarła najpóźniej o 18:30, to Carlos nie mógł być o tej porze w miejscu zbrodni. Tak więc po 7 latach więzienia Carlos Carracosa zostaje uniewinniony. Jest rok 2017. Do mediów trafia bardzo ważna informacja. Nicolas Paciello po raz kolejny zostaje aresztowany. W przeszłości miał już problemy związane z prawem. Raz chodziło o handel narkotykami, a innym razem został zatrzymany podczas nalotu na imprezę, gdzie policja znalazła mnóstwo narkotyków. W 2017 roku dochodzi do jego aresztowania i rozpoczęte zostaje śledztwo w tej sprawie, a okoliczności tej sprawy bardzo przypominają okoliczności śmierci Marii Marty. Sprawa dotyczy włamań na terenie zamkniętych osiedli. Na jednym z monitoringów, do którego doszło do włamania w środku nocy, kamera uchwyca włamywacza. Mężczyzna nie ma zasłoniętej twarzy i według policji jest to właśnie Nicolas Paciello. Policja szybko dociera do kolejnego nagrania z podobnego włamania, na którym znów zostaje uchwycony Nicolas Paciello. Ostatecznie Nicolas przyznaje się do tych dwóch włamań, a ich podobieństwo do sprawy zabójstwa Marii Marty powoduje, że dwóch prokuratorów wszczyna śledztwo w tej sprawie, oskarżając Nicolasa o zabójstwo. Warto tu przypomnieć, że Nicolas nigdy nie zeznawał w sądzie w tej sprawie jako oskarżony, a jedynie jako świadek. Mimo że Nicolas i jego matka, która dzień przed przesłuchaniem popełniła samobójstwo, twierdzili, że w chwili zabójstwa byli na zakupach w Buenos Aires i to alibi zostało potwierdzone, trzech chłopców zeznało, że widzieli Nicolasa, który biegł w okolicy domu Carlosa i Marii Marty chwilę przed jej zabójstwem. Dlaczego jednak sąd przychylił się do wersji Nicolasa, mimo że trzy osoby widziały go w tym czasie na terenie osiedla, a z kolei nie dał wiary w słowa Carlosa, który od początku twierdził, że do 18.50 był w domu siostry żony Irene oraz jej męża Guillermo. Dlaczego sąd uwierzył kierowniczce i kelnerowi, którzy podważyli alibi Carlosa, a z kolei nie uwierzył trzem chłopcom w to, że widzieli Nicolasa w czasie zabójstwa na terenie osiedla? Przechodząc już do wyroku, nie znaleziono wystarczających dowodów na to, że Nicolas Paciello brał udział w zabójstwie Marii Marty. W 2020 roku zapadł wyrok uniewinniający rodzeństwo Marii Marty, czyli Irene, Horacio oraz Johna, którzy zostali oskarżeni i skazani w 2011 roku za tuszowanie zbrodni. Niestety, mąż Irene, Guillermo, nie dożył tej apelacji i zmarł w 2014 roku. Z kolei lekarz z pierwszej karetki został uniewinniony już w 2015 roku. Niestety to jeszcze nie koniec tej niezwykle zagadkowej i skomplikowanej historii. Rejonowa prokuratura z Buenos Aires złożyła apelację w sprawie uniewinnienia Carlosa i właśnie przygotowywują się do kolejnego procesu. Ruszył również kolejny proces oskarżający Nicolasa Paciello o udział w zabójstwie. W tym jednak przypadku oskarżeni są również dwaj strażnicy, którzy w dniu śmierci Marii Marty pilnowali bramy wjazdowej do osiedla. A co sądzi o tym wszystkim Carlos? Mężczyzna mówi, że celem jego życia jest znalezienie zabójców jego żony i ma nadzieję, że mimo upływu 19 lat dalej jest nadzieja na wyjaśnienie tej zagadki. To koniec odcinka 18. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Chciałabym dowiedzieć się, co Wy myślicie o tej całej sprawie. Ponadto chciałabym prosić o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ dzięki subskrypcjom YouTube zwiększa zasięgi, także mój kanał będzie mógł dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.